Nagle usłyszał jakieś głosy i krzyki, stanął jak wryty. To były głosy orków. Musieli być wszędzie, przed nim i za nim, tu pod nóg i ochrypłe wrzaski. Orkowie podchodzili na przełęcz od drugiego stoku, zapewne od którejś z bram wieży, tu pod nóg i nawoływania od drugiej strony. Sam odwrócił się w miejscu. Zobaczył czerwone światełka, pochodnie migocące daleko w dole. Orkowie wychodzili z tunelu. Pułapka się zamykała, a więc czerwone oko wieży nie było ślepe. Sam zrozumiał, że jest zgubiony. Chybotliwe światła pochodni i szczęk stali zbliżały się do niego od drugiego stoku bardzo szybko. Za chwilę znajdą się na szczycie i pochwycą go. Za wiele czasu stracił na namysły. Teraz wszystko przepadło. Jakże zdoła się wymknąć, uratować siebie i pierścień. Pierścień. Sam nie uświadamiał sobie żadnych myśli, nie podejmował świadomie decyzji, nie wiedząc kiedy i jak ściągnął przez głowę łańcuszek i wziął pierścień do ręki. Tuż przed nim ukazały się już zza grzbietu góry pierwsze szeregi orków i w tym momencie sam wsunął pierścień na palec. Świat się nagle odmienił. W jednej sekundzie przemknęły hobbitowi przez głowę myśli długiej godziny. Zdał sobie sprawę, że słuch ma teraz wyostrzony, a wzrok przyćmiony, lecz inaczej niż podczas wędrówki przez jaskinie Szeloby. Wszystko wkoło wydawało się nie ciemne jak przedtem, lecz mętne. Znajdował się w świecie szarej mgły jak czarny, solidny kamień, a pierścień obciążający jego lewą rękę był jak gdyby krążkiem rozpalonego złota. Sam nie czuł się niewidzialny, lecz przeciwnie. Przerażająco, całkowicie odsłonięty. Zrozumiał, że gdzieś czuwa oko, którego szuka. Słyszał trzask pękających kamieni i szmer wody w odległej dolinie Morgul i z oddali, spod ziemi, skowyt nieszczęsnej Szeloby, błąkającej się na oślep po zakamarkach tunelu. Słyszał głosy z lochów wieży i krzyki orków wychodzących z jaskini i ogłuszający, dudniący w uszach tupot nóg i rozdzierający zgiełk orków, którzy ciągnęli ku niemu zza gór. Przylgnął do ściany urwiska. Tamci tymczasem maszerowali jak zastęp upiorów. Szare, zamazane sylwetki, niosące blade płomienie, zdawały się we mgle widmami strachu. Gdy przechodzili obok niego, sam skulony usiłował wcisnąć się w jakąś szczelinę i zniknąć. Nasłuchiwał. Orkowie ciągnący od strony tunelu i drugi oddział, schodzący długą kolumną z przełęczy na spotkanie pierwszego, zobaczyli się wzajemnie i z krzykiem biegli ku sobie. Słyszał wyraźnie ich głosy i rozumiał, co wołali. Może pierścień pozwala rozumieć wszystkie języki, a może tylko przenikać myśli? Zwłaszcza sług Saurona, swego twórcy. W każdym razie sam, jeśli chciał, rozumiał i tłumaczył sobie na własną mowę to, co tamci krzyczeli. Pierścień, widać, nabrał tym większej potęgi, znalazłszy się tak blisko miejsca, z którego pochodził, ale nie miał mocy obdarzenia tego, kto go nosił cnotą odwagi. Sam w tej chwili myślał wyłącznie o tym, żeby się ukryć, przyczaić i przeczekać, póki nie wróci cisza i spokój. Z trwogą wytężał słuch. Nie umiał określić, z jakiej odległości dochodzą głosy orków. Zdawało mu się, że ich słowa rozbrzmiewają w jego uszach. — Hej, Gorbak! Co tu robisz w górach? Czy ci się już sprzykrzyła wojna? — Taki dostałem rozkaz, durny szagracie. — A co ty tutaj robisz? Znudziło ci się siedzieć w murach? Zachciało ci się wojować? — Nic ci do tego... Tu na przełęczy ja rozkazuję, więc odzywaj się grzeczniej. Co masz do zameldowania?
Nic.
Hej, hej, hej!
Wrzask przerwał rozmowę dwóch dowódców. Orkowie, którzy zeszli pod przełęcz, zauważyli coś niezwykłego. Puścili się nagle pędem, inni pobiegli ich śladem.
Hej, hola! Tu coś jest! Coś leży na drodze! Szpieg! Szpieg!
Zagrały zgrzytliwe rogi, podniósł się zgiełk i wrzawa. Jakby piorun zbudził sama z osłupienia. Orkowie spostrzegli Froda. Co z nim zrobią? Nieraz słyszał o orkach opowieści mrożące krew w żyłach. Nie, do tego nie można dopuścić. W okamgnieniu sam wyrzekł się podjętej misji, wszystkich niedawnych postanowień. Razem z nimi wyzbył się nagle strachu i zwątpienia. Już wiedział, gdzie jest jego miejsce. U boku kochanego pana, jakkolwiek nie miał pojęcia, co będzie mógł zrobić w jego obronie, zbiegł szybko po stopniach i dalej ścieżką z powrotem w dół. Ilu ich jest, myślał. 30, 40 w oddziale zwierzy. Więcej niż drugie tyle w tym, który nadszedł z tunelu. Ilu zdoła muka trupić, zanim mnie obezwładnią? Gdy wyciągnę miecz z pochwy, zobaczą jego błysk i prędzej czy później złapią mnie. Ciekawe, czy też kiedyś jakaś pieśń wspomni, jak sam poległ na górskiej przełęczy, kładąc wał z trupów nieprzyjaciół wokół zwłok swojego pana. Nie, nie będzie takiej pieśni. Oczywiście. Orkowie znajdą pierścień i nie będzie już na świecie żadnych pieśni. Trudno. Moje miejsce jest przy panu. Muszą to w swej mądrości zrozumieć wszyscy. Elrond, cała rada, wielcy władcy i władczynie. Ich plany zawiodły. Ja nie nadaję się na powiernika pierścienia. Bez pana Froda jestem do niczego. Tymczasem orkowie zniknęli sprzed jego zamglonych oczu. Sam dotąd nie zważał na własne zmęczenie, lecz nagle uświadomił sobie, że jest niemal u kresu sił. Nogi odmawiały mu posłuszeństwa. Posuwał się o wiele za wolno. Miał wrażenie, że ścieżka wyciągnęła się na całe mile przed nim. Gdzież w tej mgle podzieli się orkowie? Zobaczył ich znowu po chwili. Byli już daleko. Całą gromadą cisnęli się wokół leżącego na ziemi ciała. Kilku rozbiegło się na wszystkie strony, jak psy węszące trop. Sam z trudem poderwał się do szybszego biegu. — Żywo, Samie — mówił sobie — bo znowu się spóźnisz. Obluźnił miecz w pochwie. Za chwilę dobędzie go, a wtedy... Buchnął dziki wrzask, pochukiwania i śmiechy. Orkowie dźwigali ciało z ziemi.
Johoi! Johori hoi! Noże!
Potem pojedynczy głos krzyknął.
Bierzcie go! Najkrótszą drogą do dolnej bramy! Szeloba z pewnością nie będzie nam dziś przeszkadzała.
Orkowie całą bandą ruszyli z miejsca. Pośrodku czterech niosło wysoko w ramionach ciało Froda.
Johoi!
Zabrali Froda. Zniknęli. Sam nie mógł ich doścignąć. Wlókł się z wysiłkiem za nimi, lecz orkowie już dotarli do wylotu tunelu i wchodzili w podziemia. Czterech dźwigających ciało hobbita naprzedzie, reszta za nimi, cisnąc się i tłocząc bezładnie. Sam wciąż brnął naprzód. Dobył miecza, który błękitnym blaskiem świecił w jego drżącej ręce, ale orkowie nic nie spostrzegli. Kiedy bez tchu dobiegł wreszcie pod wylot tunelu, ostatni szereg orków już znikał w czarnej jamie. Przez chwilę sam stał, dysząc ciężko i ręką przyciskając serce. Potem przesunął rękawem po twarzy, ocierając kurz pot i łzy.
Łotry przeklęte!
Jęknął i skoczył za nimi w ciemność. Teraz jednak ciemność tunelu nie wydała mu się tak czarna jak poprzednio. Miał tylko wrażenie, że z lekkiej mgły wszedł w gęściejszą. Z każdą chwilą bardziej czuł się znużony, ale zacinał się tym mocniej w uporze. Zdawało mu się, że dostrzega przed sobą dość niedaleko pochodnie, lecz mimo wysiłków nie mógł ich dogonić. Orkowie poruszają się szczególnie zwinnie w podziemiach, a ten tunel w dodatku znali dobrze, bo mimo strachu przed szelobą często musieli go używać jako najkrótszej drogi z martwego grodu na drugą stronę gór. Nie wiedzieli, jak dawno w zamierzchłej przeszłości powstał główny tunel i wielki okrągły szyb, który od wieków szeloba obrała sobie za siedzibę. Sami jednak zbudowali liczne boczne korytarze i wyjścia na różne strony, żeby umożliwić sobie ratunek przed napaścią pajęczycy, gdy z rozkazu swego władcy musieli tędy przechodzić. Tego wieczora nie zamierzali zapuszczać się daleko w głąb jaskini. Spieszyli prosto do korytarza, który prowadził do wieży strażniczej na urwisku. Większość cieszyła się i głośno triumfowała z powodu dokonanego odkrycia, to też biegnąc, zgodnie ze zwyczajem swego plemienia, objawiała radość bełkotem i wrzaskiem. Sam słyszał gwar ochrypłych głosów, bezdźwięczny i stłumiony w nieruchomym zaduchu podziemi, i rozróżniał pośród chóru dwa głosy prowadzące z sobą rozmowę. Głosy te brzmiały donośniej i bliżej niż inne. Dowódcy obu oddziałów zamykali najwidoczniej pochód, gawędząc w marszu.
— Czy nie mógłbyś uciszyć tej swojej hołoty, szagracie? — gniewnie mówił pierwszy głos. — Ściągnął nam szelobę na kark. — Dajże spokój, Gorbagu. Twoi hałasują tak samo jak moi — odparł drugi głos. — Niech się chłopcy nacieszą. Na razie, o ile mi wiadomo, szeloba nie jest groźna. Jak się zdaje, siadła na gwoździu. Nie będziemy z tego powodu płakali, co? Czyś nie zauważył śladów posoki na całej drodze od wejścia aż do tej przeklętej dziury? Ten jeden raz pozwólmy się chłopakom pobawić. Niech się śmieją. Mieliśmy szczęście. Wreszcie znaleźliśmy coś, czego Lugburz szuka.
Lugburz tego szuka?
Naprawdę? A co to właściwie za stwór? Trochę wygląda na elfa, ale za mały. Czy taki pokurcz może być niebezpieczny? Nie wiem, póki mu się lepiej nie przyjrzę. Aha. Nie powiedziano ci więc wyraźnie, czego masz szukać. Nam nigdy nie mówi się wszystkiego. Nawet połowy tego, co wiedzą zwierzchnicy. Ale i oni czasem się mylą. Nawet ci najwyżsi.
Ciszej, Gorbacie! Szagrat zniżył głos tak, że sam mimo niezwykle wyostrzonego słuchu ledwie go słyszał.
Może się czasem mylą, ale wszędzie mają oczy i uszy. Dałbym głowę, że nie brak ich nawet wśród moich żołnierzy. Jedno jest pewne, że zwierzchnicy mają jakieś kłopoty. Wedle wieści, które przyniosłeś z dolin, Nazgulowie są zaniepokojeni. A ja wiem, że w Lugburzu także się czymś kłopoczą. Coś omal nam się nie wymknęło.
Omal, powiadasz, rzekł Gorbak.
Tak, ale pogadamy o tym później, odparł Szagrat. Poczekaj, aż znajdziemy się na dolnej ścieżce. Tam jest taki kącik, gdzie można bezpiecznie pogawędzić, kiedy chłopcy pójdą naprzód.